Off Radio Kraków.
Adam Kruk, krytyk filmowy, jest z nami. Cześć, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Słuchaj, no spotykamy się, by rozmawiać o filmie Dobrzy Nieznajomi, czy jak to woli All of Us Strangers. Nie wiem, jak ty wolisz, no właśnie, który wariant wybieramy. Polski czy oryginalny angielski?
Żeby używać obu, chociaż to polskie tłumaczenie trochę może traci takie odwołanie do wspólnotowego doświadczenia, do takiego przymierza między widzami a bohaterami, ale no, rozumiem, że często traci się jednak pewien sens w tłumaczeniu, więc ostatecznie nie jest chyba najgorsze to ten polski tytuł.
No dobrze, no to zobaczymy, jak to będzie, jak będziemy tym sobie żonglować. Ale skupmy się może na początku na postaci samego reżysera, czyli Andrew Hay. Brytyjski reżyser, scenarzysta, producent. W marcu ubiegłego roku skończył 50 lat i tu ciekawostka, którą znalazłem. Karierę w branży filmowej rozpoczynał od bycia asystentem montażysty przy Gladiatorze i Helikopterze w ogniu Ridleya Scotta. Nie wiem, czy ta ciekawostka nam się przyda. Prawdopodobnie nie. Natomiast no, przejdźmy już do jego kariery, bo poszła on na zupełnie innym torem. Twórca takich filmów jak Zupełnie inny weekend czy 45 lat, no a także serialu Spojrzenia. I tutaj ważna rzecz, który dla wielu to serial stał się jedną z najważniejszych queerowych produkcji XXI wieku. Czy się pod tym podpisujesz, to zaraz cię zapytam, ale może właśnie zatrzymajmy się przy samym reżyserze, no i przy jego statusie. No właśnie, w kontekście nawet tego szeroko pojętego kina queer. Pytanie, czy tego reżysera, no nie wiem, można stawiać już w jakimś rzędzie z klasykami? Nie wiem, czy w takim rzędzie jak Van Sant, Almodóvar, Derek Jarman i inni, czy to zupełnie inne pokolenie, inna wrażliwość. No właśnie, gdzie ty go widzisz dzisiaj?
No to na pewno jest pokolenie dużo młodsze, Zupełnie inny weekend, film, o którym wspominałeś, to był 2011 rok i to było faktycznie odkrycie. To był mały film, właściwie niezależny film zrobiony w Wielkiej Brytanii, który stał się odkryciem ze względu na pokazywanie w jakiś taki bardzo naturalny sposób relacji homoseksualnej dwóch mężczyzn. No, ten film stał się dla wielu osób bardzo ważny. Na pewno ważny był też dla samego Andrew Haya, który, jak sam wspominał, dostał po nim, mieszkając gdzieś tam na prowincji w Wielkiej Brytanii, telefon z zaproszeniem do San Francisco, by właśnie reżyserować serial Spojrzenia, więc przeprowadził się na kilka lat do Stanów. To wszystko stało się dzięki właśnie zupełnie innym weekendowi. Ja ten film widzę trochę jako taką współczesną wersję spotkania Davida Lina, tylko właśnie w wersji gejowskiej. Tam się też zresztą pojawia dworzec, jest kilka nawiązań do brytyjskiego melodramatu wszechczasów tak naprawdę, więc jest to twórca na pewno bardzo inteligentny, bardzo taki uważny na detal, co chyba najbardziej było czuć we wspomnianych przez ciebie 45 latach, który ja uważam, że za no, niemalże arcydzieło. To był faktycznie film doskonały w każdym detalu. Film, który dostał dwie nagrody aktorskie na festiwalu w Berlinie. Charlotte Rampling, która grała tę główną rolę, także dostała nominację do Oscara za ten film.
No właśnie, mówiłem o tych Spojrzeniach. Ja niestety nie miałem okazji widzieć tego serialu. Nie wiem, czy ty miałeś. No i pytanie, czy te właśnie takie duże hasła i duże kwantyfikatory typu jedna z najważniejszych queerowych produkcji XXI wieku, to jest jakoś uzasadnione, myślisz?
Był to serial dosyć odważny, jak na ten początek lat 10. Oczywiście powstawały wcześniej seriale skierowane do queerowej publiczności, chociażby Queer as Folk, prawda, wersja brytyjska i później wersja amerykańska, czy Słowo na L w wersji lesbijskiej, ale ten serial miał być taki dla wszystkich, tak? To była produkcja HBO. Nie udało się to do końca w tym sensie, że po dwóch sezonach go zdjęto. Nie zdobył takiej widowni, jak, na jaką liczono. Ale na pewno dla osób, które wtedy były częścią tej rewolucji serialowej, tej telewizji jakościowej, której HBO było wizytówką, był to serial ważny i serial, który poszerzał ofertę, który normalizował homoerotykę. W tym sensie na pewno był to serial ważny. Ja nie byłem jakimś, pamiętam, oglądałem go, ale nie byłem jakimś jego wielkim fanem. Być może właśnie dlatego, że on chciał być chyba trochę za bardzo, jak dla mnie, pop, na czym trochę cierpiała głębia, która, mam wrażenie, w filmach takich jak 45 lat, czy ostatni właśnie Dobrzy Nieznajomi, wybrzmiewa.
Powiedziałeś, że Spojrzenia to mógł być taki serial właśnie skierowany do wszystkich. No, tu też pewnie otwierają się jakieś kolejne tematy, jakieś szersze zagadnienia dotyczące w ogóle kina queerowego jako takiego. No, ja wspomniałem wcześniej Germana, no to dzisiaj takich filmów już nie oglądamy. Kiedy myślimy o New Queer Cinema, też chyba musimy sobie powiedzieć, że ten nurt w jakimś tam sposób się skończył. No ale właśnie na początku też swojego tekstu, który pisałeś o Dobrych Nieznajomych dla Dwutygodnika ostatnio, no wymieniasz taką wiązankę, w zasadzie przedstawiasz, i tam pojawiają się tajemnice Brokeback Mountain, a także Tamte Dni, Tamte Noce. To też są chyba takie filmy, które mówią o tym queerowym doświadczeniu, ale no właśnie, to też jest chyba wersja pop. Czujesz, że coś takiego się stało w pewnym momencie w tych queerowych opowieściach, że one no, weszły niejako do takiego szeroko pojętego mainstreamu i no właśnie, do tego kina, tak jak powiedziałeś, dla każdego, dla wszystkich.
No na pewno tak jest, że tego rodzaju filmy zostały pokochane przez szeroką widownię. Tajemnica Brokeback Mountain Anga Lee, w końcu kilka nominacji do Oscarów, kilka statuetek, także film bardzo ważny także ze względu na przechwytywanie takiego amerykańskiego imaginarium westernowego, trochę nadawanie mu innych znaczeń, otwierania go także na inne tożsamości, co zresztą było dosyć pionierskie, później to widzieliśmy u Jane Campion chociażby, a tutaj Ang Lee faktycznie, to ta tajemnica Brokeback Mountain była bardzo ważnym filmem. Tamte Dni, Tamte Noce, też duża widownia, też film kochany właściwie przez wszystkich, nie tylko przez publiczność gejowską, ale też tego wszystkiego by nie było, gdyby nie New Queer Cinema, o którym wspominałeś. To był nurt na początku lat 90., który by osoby queerowe same postanowiły robić filmy, opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu z własnej perspektywy, nie oglądając się właśnie na to, czy coś będzie uważane za niesmaczne, skandaliczne, nie wiem jeszcze jakie. Więc kiedy osoby queerowe przechwyciły niejako opowiadanie o sobie samych, poszerzyły też spektrum środków, jakimi można opowiadać. To jest o tyle ważne, że wcześniej, jak się popatrzy na filmy, oczywiście byli tacy pionierzy jak Derek Jarman, o którym mówiłeś, jednak jeżeli się pojawiały o postaci homoseksualne czy queerowe w filmach, to one zawsze były albo drugoplanowe. Jakiś taki tak przyjaciel gej, pocieszacz głównej bohaterki, albo były demonizowane bardzo często. To już tam od, powiedzmy, Rebeki Hitchcocka, tak widzimy, że tutaj gowernantka o jakichś lesbijskich skłonnościach próbuje tutaj dominować w domu i gdzieś to ta jej tożsamość, nawet jeżeli nie nazwana, to jakoś się czuło, że jest demoniczna. I to tak naprawdę zostało przewalczone w dużej mierze w latach 90. Dzięki temu już w nowym milenium możemy oglądać takie opowieści jak właśnie Tamte Dni, Tamte Noce, Tajemnica Brokeback Mountain czy Dobrzy Nieznajomi.
No właśnie, no bo tak sobie myślę, że jeżeli powiemy sobie, że te lata 90. faktycznie były jakąś rewolucją w tym kontekście, no to przypominają się takie filmy jak, nie wiem, Moje Własne Idaho, na przykład Van Santa, albo filmy Grega Arakiego. No to są filmy, które trudno byłoby chyba pokazać widowni dzisiaj na dużym ekranie i przyciągnąć w ogóle przed ekrany, no bo ludzie by powiedzieli, że to jest nie wiem, jakaś aberracja, albo w ogóle jakaś awangarda, która nie nadaje się tak naprawdę do obcowania z jakąś chyba szerszą publicznością, więc tak jak chyba pokazujemy, no to musiało przejść taką ścieżkę od chyba takiego wybuchu i naprawdę jakiejś takiej rewolucyjnej energii po coś chyba znormalizowanego.
Tak, no myślę, że w Polsce to chyba jeszcze większe znaczenie niż New Queer Cinema miał fenomen Pedro Almodóvara, który został absolutnie pokochany przez polską publiczność, mimo że w jego filmach różnego rodzaju przekroczenia, których nie pokazywano w telewizji, miały miejsca. I co? Okazało się, że to nie szokuje, że to może być częścią pejzażu kulturowego i może być kochane przez widownie, więc właśnie, no nie tylko Stany, bo my często jesteśmy zapatrzeni w tę kulturę anglosaską, ale gdyby się tak zastanowić, to okaże się, że właściwie każdy kraj w którymś momencie wydaje jakiegoś swojego Almodóvara.
No tak, tak. No pewnie moglibyśmy sobie tych Almodóvarów i ich następców później wymieniać dalej. No, kiedyś chyba namaszczony został Xavier Dolan, któryś tak trochę wycofał już w ogóle z obiegu filmowego. No, jeszcze nie dochodzimy do tematu Dobrych Nieznajomych, ale pewnie to za chwilkę zrobimy. Bo chciałem jeszcze zapytać o te Tamte Dni, Tamte Noce, bo w tym tekście wspomnianym dla dwutygodnika tworzysz taką zasłonę dymną, to znaczy próbujesz zestawić ze sobą te dwa filmy, ale koniec końców pokazujesz, no, że one gdzieś tam jednak w pewnym momencie się rozchodzą w dwa różne kierunki, ale gdyby zatrzymać się jeszcze przy tym Guadagnino, bo powiedzieliśmy, że to jest jednak fenomen kulturowy, to na czym ten fenomen polega według ciebie?
Trudno powiedzieć. Ja pamiętam, kiedy widziałem go pierwszy raz, no faktycznie ma on taką melodramatyczną moc, to znaczy powoduje wzruszenie, które gdzieś tam na długo jeszcze po seansie zostaje. Na pewno ważny jest ten element nostalgii, czyli stworzenie jakiejś takiej krainy na poły utopijnej, w której wszystko było pięknie. U Guadagnino jest to kraina włoskich wakacji w latach 80., więc jest to taki świat, którego właściwie dzisiejsi widzowie już nie mogą znać, a jednocześnie zbudowany jest na sposób bardzo atrakcyjny. No, ten wątek melodramatyczny, konwencja melodramatyczna, która polega na tym, że czystej, prawdziwej miłości dwóch osób nieprzyjazny świat nie pozwala się spełnić. Ona jest tam wykorzystana, ale nie w taki sposób, jakby się wydawało, że na przykład dwóch chłopaków, którzy się tam poznają, ta ich miłość nie zostaje zabita przez homofobię chociażby, ale przez dystans, prawda? Bo coś, co jest bardzo powszechne. Ktoś wyjeżdża na stypendium, później musi z niego wrócić, więc myślę, że ten element, taki z jednej strony jest to świat daleki, wyobrażony bardziej niż realistyczny, z drugiej strony dotyka takich sytuacji, z którymi pewnie wielu z nas miało do czynienia, jakoś może się w tym odnaleźć i utożsamić.
Ten utopijny pierwiastek jest chyba też ważny, bo o w ogóle Guadagnino, jego twórczości pisałeś też dla dwutygodnika kilka lat temu i tam wyciągasz tę scenę z ojcem w Tamtych Dniach, Tamtych Nocach, która no właśnie, no też jest chyba wyobrażeniem na temat jakiejś może idealnej relacji rodzicielskiej w takiej sytuacji. No więc to jest ciekawe to, o czym mówisz, że to jednak jest chyba świat wyobrażony w wielu miejscach i w wielu sytuacjach jednak.
No ten motyw rozmowy z rodzicami pojawia się też w Dobrych Nieznajomych. Właściwie jest takim trzonem tego filmu. Jak porozumieć się z rodzicami, jak zyskać ich akceptację, kiedy pewnych spraw mogą kompletnie nie rozumieć. W Tamtych Dniach, Tamtych Nocach ojciec jest tutaj profesorem, tak, osobą wykształconą, do tego taką bardzo dobrą, czułą, i on syna doskonale rozumie i akceptuje, i może to też jest taka siła tego filmu, że on jakby daje nam coś, czego może w życiu nie otrzymaliśmy, więc to ciepło ciepło takie na pewno tutaj widziałbym jako kolejny powód sukcesu filmu Gładanino.
Tych podobieństw jest kilka. Ty tam w tym swoim tekście wymieniasz, że no właśnie, oba są oparte na solidnym materiale literackim. Nostalgia za latami 80., że tutaj podobieństwa są i w modzie, i w muzyce, i w pewnych wartościach. No i oczywiście, jeżeli tamte dni, tamte noce właśnie, tak jak piszesz, wykatapultowały Timothy'ego Chalameta do pierwszej ligi, no tak, tutaj no mamy do czynienia z no, objawieniem z kolejną gwiazdą. No po After Sun oczywiście Paul Mescal też wchodzi do tej ekstraklasy, również pewnie za sprawą i tego filmu. No ale właśnie mówisz, że to są podobieństwa, które w pewnym momencie no, mogą się rozjechać. No właśnie, jak to jest z tymi dobrymi nieznajomymi? Na czym te różnice mogą polegać? Bo mówisz, że ten film jednak no, ma potencjał, żeby stać się dziełem o podobnej sile, co film Guadagnino.
No i to już czuć. Pewnie śledziłeś reakcje w mediach społecznościowych. Też twórcy mówili, że na pokazach jakichś wcześniej festiwalowych gdzieś no, te reakcje publiczności były bardzo emocjonalne, więc warto mieć chusteczki, jeżeli się idzie na ten film, ponieważ on może budzić głęboko emocjonalne reakcje, przy czym jednak mam wrażenie, że one gdzieś trochę zasadzają się na innej zasadzie niż też w przypadku tamtych dni, tamtych nocy. Dla mnie jest to film i chyba nie dla mnie zdecydowanie bardziej posępny, smutny. Trudno jest w ogóle o nim mówić, tak żeby nie zdradzić wszystkiego, bo tam jest kilka sytuacji, scen, których pewnie lepiej nie opisywać przed seansem, ale na pewno warto się na ten film otworzyć i go przeżyć, nawet jeżeli niekoniecznie będzie to bardzo budujące przeżycie.
Ale właśnie to jest chyba jeden z najbardziej chyba takich osobistych filmów dla reżysera, prawda?
Tak, on jest wprawdzie oparty na japońskiej krótkiej powieści z 87 roku Yamady, która była raczej takim horrorem swoją drogą. Haj w czasie pandemii w ogóle zaczął pisać scenariusz, jak wszyscy my zamknięci gdzieś w pokoju. Przepisał właściwie ją na nowo, przeniósł akcję z Japonii do Wielkiej Brytanii, no i nadał bohaterowi na pewno swoje cechy. Bohater słucha muzyki, której reżyser słuchał sam w dzieciństwie. Dużo jego przemyśleń jest związanych z reżyserem. Andrew High nie przeżył śmierci rodziców w wieku 12 lat, ale myślę, że próba porozumienia z rodzicami jest czymś, co jest też uniwersalne dla wszystkich. I myślę, że w tym także tkwi siła filmu, że my wszyscy gdzieś tam musimy z tymi rodzicami sobie dać radę, uporać się żyjącymi czy nie. Nawet niektórzy psychologowie mówią, że nawet jeżeli twój rodzic nie żyje od 10 lat, to napisz do niego list, żeby gdzieś ze swoimi problemami się uporać. Więc tak, na pewno ten film ma taką terapeutyczną też jakość i dlatego chyba tak mocno działa na publiczność.
Jan, chyba też o tym wspominałeś, że w rodzinnym domu reżysera był chyba kręcony do jakiegoś tam stopnia, prawda?
Tak.
Ale zastanawiam się też nad taką kwestią, bo kiedy spojrzymy, no nie chcę nikomu wypominać wieku, ale na metrykę reżysera, 50 lat skończył w tamtym roku, 73 rocznik, a więc powiedzmy, że jego taki czas no nastoletni gdzieś przypada na lata 80. i przełom 90., ale chyba te 80. lata są znamienne. No i znamienne właśnie, też w kontekście jakimś takim, gdzie była Wielka Brytania wtedy, ale gdzie była też kultura szeroko pojęta queerowa na wyspach wówczas.
Jest nawet takie powiedzenie, że jeżeli byłeś popularny w latach 80., to będziesz już popularny zawsze i myślę, że do Wielkiej Brytanii jak najbardziej się to odnosi. U nas może bardziej by nawet miało to zastosowanie z latami 90., ale te lata 80. były ogromnie istotnym czasem dla Wielkiej Brytanii. To była dekada thatcheryzmu. Margaret Thatcher panowała właściwie przez całą dekadę od 79 do 90. 1995 roku i oczywiście nadała jej swoje cechy. Jednocześnie to była dekada, kiedy rodziło się MTV chociażby, czyli ta popkultura, ona wtedy miała swój złoty okres. To się oczywiście później zmieniło gdzieś z nadejściem internetu, kiedy każdy już zaczął słuchać trochę czegoś innego, a wtedy jednak ta rola telewizji muzycznych, radia była na tyle ważna, że trochę nadawała kształt takiej kulturze bardziej ogólnej, mniej spolaryzowanej. I chociaż oczywiście subkultury wtedy istniały, ktoś słuchał heavy metalu, a ktoś inny punk rocka, to jednak wszyscy wiedzieli, kto to jest George Michael albo The Clash, bo jednak jakaś taka baza wspólnych referencji kulturowych jeszcze istniała i ten pop tak, był wtedy bardzo ważny, także ze względu na to, że popularyzował niejako niszowe rzeczy, niszowe tendencje. Dużo, jeżeli chodzi chociażby o reprezentację osób nieheteroseksualnych, to popkultura bardzo dużo dla tego zrobiła. Rozmawia się dużo na temat roli, jaką MTV miała. W początkach MTV może nie bardzo była otwarta rasowo, to się zmieniło dopiero gdzieś w latach 90., ale już od początku lat 80. genderowo, powiedzmy tożsamościowo, pokazywała szerokie spektrum zachowań i myślę, że to wpłynęło w dużej mierze na wszystkich jej odbiorców, także na nas, którzy trochę później zaczęliśmy jej słuchać, bo dopiero po przełomie.
Do muzyki jeszcze przejdę, ale jeszcze chciałem się na tym wątku politycznym zatrzymać, bo mówiłeś o taczeryzmie i latach 80. Ja jakiś czas temu robiłem tutaj rozmowę o Dereku Germanie właśnie, no przy okazji też tłumaczenie jego książki Współczesna natura. No i dotarłem tam do takiej sytuacji, że w zasadzie w Anglii kontakty homoseksualne do 67 roku były uznawane za przestępstwo, więc tutaj można powiedzieć, że to wahadło wróciło, jeżeli w 67 doszło do jakiegoś chyba rozprężenia w pewnym sensie, no to tak te rządy Thatcher, no nie wiem, czy przywróciły tak straszne prawa, no ale tam się chyba też działo nie za dobrze.
No tak, to był taki zwrot konserwatywny, zresztą nie tylko w Wielkiej Brytanii, w Stanach przecież też Reagan doszedł do władzy, to wahadło kulturowe trochę obróciło się w drugą stronę po czasie rewolucji seksualnej, po czasie hipisów, tak, dużej takiej liberalizacji obyczajowej, ale no pewnych rzeczy już nie można było zapewne zmienić, to już był czas po filmach Dereka Germana wspomnianego przez ciebie, czy Kena Russella. To był czas, kiedy filmy kręcił chociażby Stephen Frears, który tutaj bardzo dużo zrobił dla gejowskiej reprezentacji w brytyjskim kinie, więc no, Margaret Thatcher była ogromnie istotną figurą brytyjskiej kultury, tam powstawały piosenki, tak, Maggie on Guillotine, chociażby Morrissey'a, prawda, wielu twórców życzyło jej śmierci, jednocześnie była postacią, którą Brytyjczycy byli w jakiś sposób zafascynowani i widać to nawet w tych filmach z lat 80. Filmowcy generalnie nienawidzili Thatcher, bo ona prywatyzując wszystko także cofnęła jakby subwencje dla filmu, więc twórcom oprócz tam Channel 4, który był taką jedyną chyba platformą wspierającą filmowców, no nie było łatwo w tym czasie, a jednak jeżeli zobaczyć filmy tego czasu, to często nawet jeżeli nie ma takich jawnych aluzji do pani premier, one się pojawią później, to istnieje taka figura silnej kobiety, którą można utożsamiać z Thatcher i widać, że z jednej strony jest ona portretowana krytycznie, a z drugiej strony czuć taką dużą fascynację jej siłą, jej bezwzględnością, no bo faktycznie Thatcher nieprzypadkowo nazwana była żelazną damą, ona naprawdę tutaj całą partię torysów sobie podporządkowała na dekadę.
A wspomniałem tego Germana, no i oczywiście w wątku Germana i jego biografii, ale też również twórczości, no tutaj można wspomnieć ostatni jego film Blue, no jest wątek AIDS, który, no właśnie, pytanie, czy on w Dobrych Nieznajomych jakoś wybrzmiewa, jakoś się pojawia, jakoś się przewija?
Przewija się oczywiście, bo to była i do dzisiaj jest bardzo istotna choroba, która budzi strach, już nie taki jak dawniej, bo dzisiaj można z AIDS żyć do naturalnej śmierci, jeżeli bierze się leki, ale jednak w latach 80., 90. można mówić o pandemii, która naprawdę wywoływała strach, która wpływała na miliony żyć na całym świecie, a jeszcze na początku kojarzona głównie z homoseksualistami i narkomanami, powodowała taką społeczną stygmę, bano się AIDS. Też walka z tą pandemią, jeżeli chociażby porównać ją do koronawirusa, no to była absolutnie niewystarczająca i w dużej mierze nacechowana homofobią. O tym dużo się mówi, na ile tak i a nie inny sposób walki z pandemią, czy właśnie braku walki z nią był podyktowany homofobią. To już jest trochę inny temat. Na pewno żyjąc w latach 80., 90., czy jeszcze przecież w nowym milenium, trzeba było mieć świadomość tego zagrożenia. Ja sam pamiętam, jak w podstawówce jeszcze gdzieś organizowane były konkursy wiedzy o AIDS. Dzisiaj już chyba ich się nie organizuje, a szkoda, bo to wciąż jest zagrożenie, wciąż trzeba o nim mówić, wciąż musimy wiedzieć, jak się przed tą chorobą zabezpieczać.
Czy stąd może wynikać tytuł All of Us Strangers?
Że co, że wszyscy...
Nie, bo mówiłeś o tej traumie takiej też, no pewnie pokolenia, które mogło właśnie, no, przejść przez te lata 80., które były naznaczone właśnie z jednej strony takim politycznym gorsetem, z drugiej strony właśnie, no, tą chorobą, o której pewnie wtedy nikt może jeszcze nie wiedział, albo nie wiedział właśnie, jak się przed nią bronić i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to się może składać jakoś na ten tytuł?
No na pewno ten tytuł All of Us Strangers wskazuje na jakieś wyobcowanie, na jakąś stygmę, którą pokolenia queerowych osób musiały nosić. I jeżeli popatrzymy na historię XX wieku jako taki ciąg działań emancypacyjnych, no to faktycznie możemy zobaczyć ten proces jako dążenie do lepszego życia, do widoczności, do równości praw, które gdzieś pewnie w zachodniej Europie już są coraz bardziej równe, u nas jeszcze do nich pewnie droga daleka, a jednak no, przez całe stulecia osoby nieheteroseksualne miały jednak podgórkę, musiały się ukrywać, bywały prześladowane i myślę, że film Haya też pyta o to, na ile to zostawia ślad i jak ta międzypokoleniowa trauma jest przekazywana kolejnym generacjom, na ile tutaj kultura gejowska, ale może nie tylko, ma na to wpływ, na ile jesteśmy wszyscy trochę retraumatyzowani i pewnie nie musi to dotyczyć wyłącznie tutaj osób homoseksualnych, ale także innych cech kulturowych, które gdzieś nam kultura nieustannie przekazuje.
No to pytanie na sam koniec, bo mówiliśmy o kontekstach, a nie mówiliśmy jeszcze o samym filmie, więc pytanie prosto z mostu. Co sądzisz? Bo mowa o tym filmie też w kontekście, no właśnie, dwójki aktorów, którzy tutaj tworzą ten duet Andrew Scott i Paul Mescal. wokal. Na pewno będzie to jakiś nowy rozdział w ich karierach i w karierze pewnie też samego reżysera. No ale właśnie, to by się w ogóle podobał ten film, mówiąc wprost?
Bardzo, to jest jeden z moich ulubionych filmów zeszłego roku, bo ja go widziałem trochę wcześniej niż wszedł on do kin. Zostawił we mnie na pewno bardzo duży ślad. Na pewno, tak jak mówisz, będzie ważny dla kariery głównych aktorów. Andrew Scotta niedługo zobaczymy na Netflixie w nowym serialu, gdzie zagra Ripley'a, tak, utalentowanego w ten czy inny sposób. Paul Mescal będzie nowym gladiatorem, więc tu widzimy, że to dla nich jest ważne, ale myślę, że jest też filmem ważnym właśnie w tej działce filmów queerowych, które chyba też trafiają do szerszej publiczności, tłumaczą to doświadczenie jakoś może właśnie po to, by być mniej stranger, by zobaczyć te podobieństwa bardziej między nami wszystkimi, niż postrzegać się tylko poprzez różnice.
No to dobrzy nieznajomi w kinach w całej Polsce. Można pójść, można zobaczyć, można obejrzeć, a był z nami Adam Kruk, krytyk filmowy. Dzięki wielkie za spotkanie.
Dziękuję również.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.